Czy posiadanie dzieci wpływa na produktywność? Mówi się, że matki są najbardziej zorganizowanymi pracownikami świata i bardzo często coś w tym jest. Sorry, panowie. Udowadnia to gość 72. odcinka podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy, i Gabia Łaszczyk, właścicielka marki Chit Chat and Cat angielski online i, jak sama mówi o sobie, osoba, która odczarowuje język angielski i pomaga go pokochać. Czarodziejka po prostu. Iga jest nie tylko fantastyczną nauczycielką angielskiego, sama mam okazję korzystać z jej umiejętności, to wiem, ale też tłumaczem, autorką kursów online i e-booków o nauce angielskiego. Jest też potrójną mamą. Do tego aktywnie działa w mediach społecznościowych, prowadzi świetny mastermind dla kobiet i organizuje webinary. Powiedziałabym, że nie wiem, jak ona to robi, ale wiem. Ta dziewczyna ma po prostu pasję, a pasja jest tym, co napędza nas do działania i wzmaga naszą efektywność. O tym, jak bardzo pomaga, posłuchasz w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam serdecznie. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy. Moim gościem jest dzisiaj Iga Białaszczyk. I Iga, zanim Cię przedstawię, a w zasadzie przedstawiłam Cię w intro, ale zanim pozwolę Ci powiedzieć coś więcej o sobie, to zadam Ci takie pytanie, które zadaję wszystkim tym osobom, które przychodzą do podcastu z tej serii, podcastu nagrywanego z serii o produktywności, czyli ile godzin Ty dziennie pracujesz?
Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę być u Ciebie. Zastanawiałam się trochę nad tym pytaniem. Wiesz, dla mnie to jest takie pytanie trochę z kategorii ile ważysz. I kiedyś, wiesz co, miałam wagę bardzo skrupulatnie, wchodziłam na nią po prostu piątek, świątek, dzień bez wagi to dzień stracony i każde drgnięcie przyprawiało mnie o zawał serca i bardzo się tym stresowałam. Od jakiegoś czasu wyrzuciłam wagę i to ile ważę oceniam po tym, w jakie ciuchy się mieszczę. I myślę, że to jest dobra analogia do tego, ile ja godzin dziennie pracuję. Szczerze nie wiem. Wiem, że bardzo modne jest mówienie, ja to w ogóle, wiesz, 4 dni w tygodniu, 3 godzinki dziennie i w ogóle poza tym to high life. Ja tak naprawdę staram się pracować tyle, żeby nie mieć poczucia, żeby się mieścić w te swoje pracownicze dżinsy, że to tak, taką metaforą się tutaj posłużę. Chodzi mi o to, żeby nie mieć takiego poczucia, że pracuję za dużo. Wiadomo, że pracując na własny rachunek bardzo trudno jest, to nie jest etat, gdzie po 8 godzinach odfajkowujesz, wiesz, z siebie na liście, skreślasz 8 godzinę i po prostu wychodzisz do domu. Raz tej pracy jest więcej, raz tej pracy jest mniej. Ona jest cykliczna, sezonowa. Wiadomo, że też bardzo ważna jest twoja osobista efektywność, więc szczerze nie liczę tego w godzinach. Bardziej chodzi mi o takie poczucie, że ja nie zaniedbuję swojej rodziny. To jest dla mnie wyznacznik tego, ile pracuję.
Super. No właśnie, bo powiedziałam na samym wstępie w intro, że uczysz angielskiego online, ale przecież to nie jest twoje jedyne zajęcie. Opowiedz nam kilka słów o sobie. Czym dokładnie się zajmujesz?
Tak, bo to jest podobno tak, powinnam to umieć, jeżeli chcę robić dobry biznes. Ja odczarowuję angielski i pomagam go pokochać. Takim, jakbym miała się tak zareklamować w 3-4 słowach, to właśnie to robię. Natomiast robię to w bardzo, bardzo różny sposób. Faktycznie w momencie, kiedy 2 lata temu zdecydowałam o dołączeniu do świata online, to skupiłam się głównie na lekcjach online. online i to przez długi czas było moje takie podstawowe źródło zarobków i też podstawowa jakby taka moja działalność. Natomiast wraz z rozwojem swojego biznesu zaczęłam robić też inne rzeczy. Ostatnio stworzyłam kurs, z którego jestem bardzo dumna. To jest taki językowy mastermind, który pomaga osobom dorosłym określić to, w jaki sposób oni mogą się uczyć, tudzież utrzymywać angielski, to co wypracowali na takim samym poziomie, bez większych nakładów czasowych i energetycznych, czyli żeby jak wplatać ten angielski w swoją codzienność. Prowadzę taki warsztat. Oprócz tego zajmuję się też obsługą językową firm, to znaczy bardzo często jest tak, że współpracując z freelancerami, którzy działają w jakimś tam obszarze, potem się okazuje, że nagle tutaj trzeba przygotować jakąś ofertę, tu coś przetłumaczyć, tutaj przetłumaczyć jakieś, nie wiem, ostatnio tłumaczyłam na żywo takie spotkania online, więc to tak szeroko wkładam w rubryczkę obsługa językowa firm. Zajmuję się też, właściwie zajmowałam się, bo już teraz od dłuższego czasu tego nie robię, natomiast nie wykluczam, że kiedyś do tego wrócę. Współpracowałam z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu i tam zajmowałam się tłumaczeniem wystaw, więc jakby to portfolio moje jest dosyć szerokie. Ja bardzo lubię podejmować się nowych projektów, tak długo jak ma to związek właśnie z nauczaniem, z jakby rozwojem osobistym, z tłumaczeniami, natomiast takimi bardzo konkretnymi, czy lubię bardzo ustne tłumaczenia, to bardzo chętnie podejmuję się nowych wyzwań.
Kurczę, to jest naprawdę bardzo dużo zadań, jak tak słucham.
No ja, bo ja teraz jakby powiedziałam tylko o takich rzeczach. Oczywiście oprócz tego założyłam, że jakby oczywistym jest, że też jakby działam w obrębie swojego biznesu, to znaczy prowadzę zajęcia online, piszę e-booki, właśnie tworzę kursy online, chociaż już powoli tak jakby od nich odchodzę, bo myślę sobie, że jakby mają one, zaczynam trochę wątpić w ich taką naprawdę efektywność. Bardziej się skłaniam teraz ku takim warsztatom online i jakby tworzę też swoje produkty, no to też jakby to wchodzi w obręb mojej działalności.
Świetnie. No nie, naprawdę ja jestem pod wrażeniem, bo to jest bardzo dużo pracy, a dlaczego jestem pod wrażeniem, to jeszcze do tego dojdziemy, ale chciałabym Ci wcześniej zadać jedno pytanie. Czy Ty pracowałaś kiedykolwiek na etacie?
Tak, miałam w swoim życiu takie dwa doświadczenia. Pierwsze trwało 6 miesięcy, a drugie 2, więc nie jestem jakoś wybitnie doświadczoną osobą w tym. Znaczy mówimy o takiej pracy, może bo wiesz, praca na etacie, to co ty nazywasz pracą na etacie, ja chyba bardziej bym nazwała tak pracą biurową, czyli przychodzę do jednego miejsca i tam pracuję i po tych 8 godzinach mogę sobie wyjść. W czasie studiów pracowałam w Gazecie Wyborczej 2 lata, no i teoretycznie że tam to nie był etat, tak? I to w ogóle jakby była taka moja pierwsza poważna praca i myślę, że tam bardzo się cieszę, że do tej pracy właśnie wtedy trafiłam, że jakby zawalczyłam też o to, bo było mi dosyć trudno się dostać. Natomiast tam jakby zostałam bardzo mocno nauczona tego, że kończysz pracę wtedy, kiedy jest zrobione, a nie wtedy, kiedy mija 8 godzin. Bo wiesz, po 8 godzinach w gazecie, jak nie skończysz tekstu, jak nie skończysz, to nie pójdzie. Więc jakby to była bardzo dobra szkoła.
Mhm. Czyli czasami to mogła być nawet 3 w nocy.
Bardzo często tak było. Wiesz, pamiętam jednym z takich moich chyba najsilniejszych doświadczeń, wiesz, to był pierwszy, drugi rok studiów, więc to już były jakby lata świetlne temu. Natomiast pamiętam, jak zmarł papież, to było takie, no pewnie pamiętasz, dosyć duże wydarzenie w Polsce. Ja wtedy uczyłam się do kolokwium z koleżanką. Była godzina ta 21:37 sławna i ja o 21:39 dostałam telefon od swojego redaktora z instrukcją: Iga, idziesz do kościoła tego, tego, tego i tego, no i przychodzisz po prostu z jakąś opowieścią. No i ja pobiegłam oczywiście do tych kościołów, to było strasznie głupie, nie? Bo ja tak ci ludzie tacy faktycznie widziałam poruszeni, rozmodleni, tacy w ogóle łzami zalani, nie? A tak musisz podejść i w ogóle zapytać: dzień dobry, ja z gazety, czy pan, pani zechciałby 3 słowa. To jest, no to pamiętam, wtedy było dla mnie takie strasznie trudne, bo ja miałam 22 lata i jakby bardzo ciężko, znaczy tak wiedziałam, że to jest taka szalenie intymna chwila i bardzo taki delikatny moment. Natomiast no coś tam udało mi się zebrać, jeszcze w ogóle pamiętam, byłam taka dumna, bo jak biegłam o godzinie 12:30 w nocy do tej redakcji, po prostu na skrzydłach spotkałam jeszcze gdzieś po drodze prezydenta miasta, wyciągnęłam od niego informacje, to tak na szybko, co tam się w mieście będzie działo, wpadam do tej redakcji, myślę: Boże, ja to teraz zrobię po prostu karierę swojego życia, rozumiesz, że zapiszę tekst i całą redakcję rzucę na kolana. Ja pamiętam do dzisiaj, ja weszłam i tam po prostu wszystkie światła były zapalone. Po prostu 40 osób w szale, wiesz, z obłędem w oczach, wiesz, naparzało w te klawiatury. Jakieś po prostu dzieci, bo często było tak, że w redakcji też zdarzały się małżeństwa. Jakieś dzieci śpiące po prostu z misiami pod stołami, wiesz. I wszyscy na telefonach po prostu, harmiller jak w środku dnia. Ja wtedy tak sobie uświadomiłam, holy cow, nie? W sensie, że jak, no, że to nie jest praca na etacie.
No właśnie, ale porzuciłaś tą gazetę, dlaczego?
Mhm. Wiesz co, bo nie byłam wystarczająco dobra, bo ja zajmowałam się, miałam swoją działkę, którą studencką tak szeroko nazywano i wiedziałam, że żeby zrobić taką większą karierę, to ja bym musiała zająć się czymś bardziej konkretnym, polityką, kryminałem, jakimiś takimi sprawami społecznymi, mi ta polityka kompletnie nie leżała, kryminał to już w ogóle, myśmy w gazecie mieli taką kobietę, która miała męża, który był bardzo wysoko postawiony w policji w tym momencie, wiesz, takim informatorem, no to po prostu jesteś bez szans, natomiast no ja tam tą działkę studencką sobie dziubałam, zawsze wypełniałam te swoje trzecie, czwarte strony, no to moje ego cierpiało straszliwie i miałam ostatnią szansę na czwartym roku studiów wyjechania do Berlina na rok i jakby to po dwóch latach też wiesz, to było strasznie angażujące, bo ja w tej gazecie spędzałam po prostu dnie i noce. Wychodziłam właśnie o, wiesz, 12:00, zajęcia w ogóle gdzieś w międzyczasie, no to był naprawdę szalony czas, aczkolwiek jeśli chodzi właśnie o organizację, produktywność i takie, że ma być zrobione, nieważne ile ci to zajmie, to była najlepsza szkoła.
Najlepsza lekcja życia.
No, znaczy wiesz, bo ja też jakby, ja pochodzę z takiego domu, gdzie jakby ja się zawsze miałam uczyć i jakby moja mama i mój tato bardzo mocny nacisk kładli na właśnie na to, żebym ja chodziła na angielski, na pianino, na tenisa, na tam co sobie dopisz jeszcze, co jeszcze. Więc ja byłam bardzo taką wykształconą osobą. Natomiast jak pierwszy raz dostałam zadanie idź do ZZK, czyli zarząd zasobów komunalnych i się dowiedz, które mieszkanie, to ja po prostu na tego redaktora tak się spojrzałam i mówię, że co? Albo on mówi, dobrze, to pójdziesz do MOPS-u. I ja umarłam ze śmiechu, bo ja myślałam, że on jemu o psa chodzi. A się potem okazało, że to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. No więc takie, pod tym kątem to była świetna szkoła życia, naprawdę.
Dziewczyna z dobrego domu.
No tak. Tak, myślę, no.
Okej, a powiedz mi, bo pracowałaś w tej redakcji przez jakiś czas, ale mimo wszystko zdecydowałaś się nie zostać na etacie i zacząć pracę freelancera. Co o tym zadecydowało?
Wiesz co, myślę, że właśnie ta gazeta też jest o tyle fajnym, była też o tyle fajną szkołą, że mi tam nikt nie mówił, co ja mam robić. To znaczy, ja miałam przynieść temat. Po prostu weź sobie wymyśl i ja ci powiem, czy to jest wystarczająco interesujące, żeby weszło. Oczywiście ja miałam wsparcie na zasadzie, potem ten redaktor mnie brał i mówił, zobacz, to weszło, to jest ważne, to możesz jeszcze, na to sobie jeszcze możesz popatrzeć. Więc jakby, ale te klocki sama musiałaś poskładać. Poczekaj, bo ja faktycznie poszłam na chwilkę, ale to dosłownie było na kilka tygodni na etat do takiej agencji PR-owej. I jak ja dostałam stertę zadań do zrobienia, to ja w ogóle bardzo mi tak było, ja miałam zupełnie inny pomysł. Znaczy byłam tak nauczona już tego, że to ja decyduję o tym, co robię, jak robię, kiedy robię, przychodzę z rezultatem i potem ten rezultat albo jest akceptowany, albo nie, że właściwie no, było mi tam szalenie nieswojo i w ogóle nie potrafiłam jakby się włożyć w takie ramy i pamiętam, że też mojemu przełożonemu było tak dziwnie, bo większość takich osób na początku bardzo oczekuje takiego prowadzenia za rękę, a ja właściwie mówię, a wiesz co, a może byśmy, a gdybyśmy tak, nie? Ja mam wiecznie jakieś swoje 3 grosze do wtrącenia. No myślę, że to było trudne dla nas wszystkich.
No tak, myślę, że dla przełożonego zwłaszcza trudne, ale czy to był właśnie ten moment, że zdecydowałaś się, okej, dobra, to ja zaczynam pracę na swoim i będę sobie sama sterem, żeglarzem, okrętem, będę sama działać?
Wiesz co, nie. Myślę, że tak naprawdę zadecydowały o tym w dużej mierze też moje wzorce. To znaczy u mnie moi rodzice byli właściwie bardzo dużą część swojego życia prowadzili własne biznesy. Moja mama wcześniej pracowała na uczelni, natomiast odeszła z tej uczelni, jak ja miałam 8 lat. I jakby też jak pracowała na uczelni, to ja nie miałam czegoś takiego, że ona wychodziła na 8 godzin, to znaczy, bo robiła to jakoś w międzyczasie. Natomiast potem prowadziła własną firmę i ja widząc, jak ona tą firmę prowadzi i jakie też potem korzyści z tego czerpie, zarówno takie czasowe, to znaczy jak ona potrzebowała po prostu coś zrobić, no to ona by decydowała o swoim czasie. No i też nie ukrywam, że jakby jak patrzyłam potem na to, jak ona finansowo sobie radzi, było to dla mnie no, dosyć ciekawą opcją. Także ja nie miałam wokół siebie takich osób, które były zatrudnione od do i szły do pracy po to, żeby iść do pracy. To znaczy u mnie też w domu zawsze był taki kult tego, że praca jest kurczę super, jest świetna, pracuję, bo lubię, że to jest po prostu zajęcie, któremu się oddaje, a nie coś, co trzeba odbębnić, żeby potem zacząć żyć.
Mhm. A dlaczego zdecydowałaś się prowadzić lekcje online?
Oj, to jest w ogóle, wiesz co, w ogóle kolejna historia, no bo to się troszkę wiąże z tym drugim moim etatem. Znaczy ja, pierwszy ten etat, o którym mówiłam, pracowałam w takim biurze, które zarządzało galerią taką, mniejszą galerią. No i mimo bardzo wspierającego zespołu, bardzo wspierającego szefa, no ja jakby kompletnie nie potrafiłam się tam w tych klockach odnaleźć. Coś tam sobie dziubałam, myśliłam sobie swoją gazetkę, ale tak naprawdę byłam tam potrzebna do robienia takich głównie administracyjnych zadań. Ja byłam z nudów do księżyca. Więc po jakimś czasie stwierdziłam, że ja to zmienię i zmieniłam to na szkołę językową, w której byłam menedżerem. Natomiast tam z kolei stamtąd odeszłam właśnie tak po bardzo krótkim okresie, ponieważ szefowa, którą miałam, no była dość niekompatybilna ze mną. Miałyśmy duży problem, żeby się ze sobą dogadać. No i ja po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że nie, że tam no w ogóle, że to mi nie leży. I jakby jedyny pomysł, który miałam, no to jest jakby powrót do nauki angielskiego. Ja nauczanie zawsze bardzo lubiłam, dawało mi to ogromną satysfakcję, tylko że w takiej stacjonarnej pracy lektora jest to strasznie ciężkie, dojazdy są strasznie ciężkie, zajmują ci masę czasu i w ogóle wiąże się z tym no, jedzenie w samochodzie i tak dalej. To jest okej, jak jesteś studentem. Ja miałam już wtedy dwoje dzieci i jakby one były małe, ja chciałam z nimi spędzać czas i jakby nałożyło się też na to, że obserwowałam już od dłuższego czasu czy Kamilę Robińską, czy Michała Szafrańskiego, czy też Olę Budzyńską i tak myślałam sobie, kurczę, skoro oni wszyscy tak sobie świetnie dają radę, to ja może też spróbuję online. Miałam ogromne wsparcie w rodzinie, w mężu, no i stwierdziłam, że raz kozie śmierć spróbuję, najwyżej mi nie wyjdzie. Więc nie dołączyłam, dlatego że myślałam, że będzie to po prostu kolejna smerfastyczna okazja, żeby zrobić coś ciekawego, tylko bardziej z takiej potrzeby oszczędzania czasu. Natomiast no to był strzał w dziesiątkę.
Mhm. Czyli takie oszczędzanie czasu, znowu zahaczamy o produktywność, o zarządzanie sobą w czasie, ale wszyscy wiemy, no bo dzisiaj ja nagrywam ten podcast w maju, kiedy szkoły są nieczynne z powodu pandemii koronawirusa i dzieciaki uczą się zdalnie. Wszyscy wiemy, że taka nauka zdalna wcale nie jest taka prosta. I ona nie jest prosta dla uczniów, ale też nie jest prosta dla nauczycieli. Z jakimi wyzwaniami ty jako nauczyciel zmagałaś się na początku?
Oj, z masą różnych rzeczy. Uczenie online ma swoją specyfikę. Ona oczywiście jest do ogarnięcia, jak większość rzeczy, natomiast no, to nie jest tak, że można w tryb online przejść w jeden dzień. Ja się okropnie stresowałam. Najpierw tym, że ja nie zdobędę klientów. Klientów pierwszych zdobyłam bardzo szybko. Potem była cała masa jakby problemów takich technicznych. Następnie była cała jakby taka sfera rzeczy metodycznych, ponieważ ja wcześniej przez 10 lat byłam lektorem takim tradycyjnym, więc miałam całą szafę różnych kserówek, gier, po prostu kart, no, masę papieru, z których korzystałam teraz. No i okazało się, że przeniesienie tego wszystkiego do świata online jest trudne. W części rzeczy musiałam zrezygnować i jakby to był proces. Nie do końca też ogarniałam te szybkości internetu, co tam, Boże, jakiś hotspot osobisty, to jest w ogóle jakaś czarna magia i tam siedziałam. Dobrze, że mój mąż jest techniczny. Ja na początku przed każdą lekcją po prostu sprawdzałam, czy ten internet jest i czekałam na niego jak na śnieg, na święta. Więc no to bardzo jakby z wieloma rzeczami się zmagałam. Bardzo się obawiałam tego, że po takim początkowym sukcesie, na przykład, że nie uda mi się kolejnych osób przyciągnąć na lekcje, że obawiałam się krytyki, obawiałam naprawdę z ogromną ilością rzeczy musiałam się zmierzyć. No ale to jest wszystko, Marie Forleo mówi, tak jak w tej swojej ostatniej książce, nie? Że everything is figure outable, czyli że wszystko można ogarnąć. No i to ja się z tym zgadzam.
Jasne. A powiedz mi, czy trudno jest utrzymać uwagę ucznia, jako uczysz przez internet, no bo wiadomo, że na lekcjach stacjonarnych jest to troszeczkę prostsze, tak mi się wydaje.
Oczywiście, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No, trzeba, moim zdaniem dobrze się tutaj sprawdzą tacy lektorzy właśnie, którzy potrafią nadrobić osobowością, którzy dobrze, bo jakby często jest tak, że niektórzy nauczyciele po prostu dobrze robią to, co sobie zaplanowali i niejako chowają się za tymi materiałami, a część nauczycieli lubi tak bardziej błyszczeć jak ten aktor na scenie. Więc ja raczej jestem z tej drugiej kategorii i wydaje mi się, że potrafię jakby sposobem prowadzenia konwersacji urozmaicić te lekcje. Też nigdy nie dostałam jakichś takich bezpośrednich narzekań na to. Natomiast tak, no, utrzymanie i skupienie uwagi ucznia jest bardzo trudne, dlatego ja nie uczę dzieci przez tak internetowo. No i pracuję głównie z dorosłymi, zmotywowanymi osobami, bardzo często freelancerami, którzy autentycznie tego języka potrzebują. I wiesz, jak musisz po prostu przygotować jakąś ofertę na targi, no to siadasz i to robisz i świetnie, bo możesz to zrobić online z samochodu w trasie. I to jest moim zdaniem bardzo duży plus tych zajęć.
No tak, dorośli są zdecydowanie bardziej zmotywowani, bo oni wiedzą, do czego im ten język jest potrzebny, ale też z drugiej strony to widzę po sobie, bo też mamy te lekcje wspólnie, że mają mało czasu na to, żeby się do lekcji przygotowywać. I tutaj wydaje mi się, że rolą tego, nie wiem, wykładowcy czy nauczyciela online jest też takie bardzo mocne dopasowywanie się do tego, co się dzieje na lekcji.
Oczywiście, ale wiesz co, wydaje mi się, że to zarówno się dzieje jakby w tym online, jak i w tym świecie online, jak i w tym świecie offline. To znaczy, że wyobraź sobie, że teraz pracujesz w jakimś korpo i masz strasznie dużo rzeczy na głowie, to bardzo często tak wygląda, że są takie momenty, kiedy ci się chce i kiedy masz tę przestrzeń na poszerzanie i to jest wtedy super. Natomiast jeżeli tak się dzieje, że akurat masz dużo innych zadań i po prostu koncentruję się wtedy na tym, żeby utrzymać już to, co mamy i czekam w nadziei, że to po prostu gdzieś wróci i że będzie można zrobić jakby ten kolejny skok. Znaczy ta nauka bardzo często jest taka skokowa.
Ja wiem, że był taki moment w twoim życiu, że większość twojej pracy koncentrowała się właśnie na lekcjach online. Jak wyglądał twój dzień wtedy?
Znaczy ja uczyłam w takich blokach. Zaczynałam pracę o 8, pierwszy blok lekcji, zaczynałam o 8, kończyłam o 11:15, bo tam zawsze te 2-3 minuty przerwy między zajęciami są potrzebne. 8:11:15, potem robiłam sobie jakąś krótką przerwę, następnie przygotowywałam się na zajęcia popołudniowe, potem przygotowywałam treści na wszystkie kanały, czyli na bloga, na Facebooka, na Instagram, newsletter i tak dalej. Następnie o godzinie, potem jechałam po dzieci, spędzałam z nimi godzinę i około 16:00-16:30 zaczynałam taki swój popołudniowy blok i kończyłam go o 20:00-20:30 i potem często jeszcze o 22:00 siadałam, no bo te zajęcia na rano kiedyś trzeba było przygotować. Także tak to wyglądało.
Kurczę, to jest cały dzień pracy.
Tak.
To nie jest 8 godzin przy biurku, wstaję, wychodzę i zapominam, tylko tak naprawdę od samego rana, od momentu, kiedy wstaniesz, dopóki się nie położysz spać, myślisz o tej pracy.
Tak, tak, tak.
Jak sobie radziły z tym twoje dzieci?
Wiesz co, no one się przyzwyczaiły. To też jakby to, co ci powiedziałam, to jakby było takie ostatnie, powiedziałabym, nie wiem, 9 miesięcy, gdzie jakby miałam coraz więcej zapytań o lekcje. Z drugiej strony zobaczyłam, że przygotowanie produktu online kosztuje tak dużo czasu i energii i że jakby też czasami po prostu bardziej opłacało mi się, mówiąc wprost, wziąć kolejną osobę na lekcję, niż poświęcić ten czas na przygotowanie e-booka, mimo że sama wiedziałam, że to jest bardzo krótkoterminowa strategia. Ja się z dziećmi starałam bardzo jakby na maksa wykorzystywać czas, znaczy ten, który miałam. Natomiast wiesz co, miałam często takie przekonanie, że właśnie coś przychodzi mi koło nosa, jak mój mąż po raz kolejny zabierał je na plac zabaw, a ja mówiłam, no to jeszcze 3 godziny, nie? Miałam poczucie, że to jest nie okej, że ja powinnam zmienić to. Tylko że jak już jesteś w tej takiej machinie, to bardzo trudno jest z niej wyjść. Bardzo trudno.
Tak, aczkolwiek ja mam poczucie, że lepiej jest spędzić godzinę czy dwie intensywnie poświęcając ten czas wyłącznie dziecku, niż spędzić z nim 8 godzin, tak wiesz, pół na pół, nie? Żonglując trochę czasem pomiędzy dzieckiem a pracą, nie?
Tak, także... tak. Tak.
Nie osądzałabym ani ciebie, ani siebie, bo sama też tak pracuję.
Tak, znaczy wiesz co, ja też jakby, no umówmy się, w momencie kiedy tak pracujesz, to wtedy też dużo lepiej zarabiasz, więc jakby masz od razu widoczne te efekty finansowe i dlatego ja na przykład mogłam sobie pozwolić na podróż do Tajlandii, więc gdzie spędziliśmy tam 3 tygodnie, no i to było i jest dla mnie dalej w kategoriach takich super luksusowych wakacji, to było moje marzenie, bardzo długo o tym myślałam i jakby udało mi się to spełnić, więc to też nie jest tak, że tutaj chciałabym teraz powiedzieć, Boże, jakie to jest straszne, bo nie ukrywam, że jakby w momencie, kiedy kupiłam te bilety i zaplanowałam sobie tę podróż, miałam takie poczucie sukcesu, że swoją ciężką pracą spełniłam właśnie swoje marzenie. Także to jest też zawsze jakby coś za coś, tak? Bo jakby bardzo łatwo jest zobaczyć, kurczę, że no nie mam mnie na co dzień z tym dzieckiem na placu zabaw, natomiast jestem w stanie w weekend mu zapełnić świetne rozrywki i w bardzo interesujący sposób spędzić czas. Ja też bardzo lubię pracować, więc to nie jest tak, że ja tam stałam po prostu płacząc, tylko no to był poniekąd mój wybór. Ja mam też męża, który się doskonale sprawdza w roli ojca i dla niego to nie jest problem, żeby pójść z dzieckiem na spacer czy na plac zabaw 4 razy w tygodniu. Także no to zawsze trochę jest, wiesz, ja tutaj chciałabym też jakby troszkę tak powiedzieć, że to od kobiety zazwyczaj wymaga się, żeby ona była i świetna w pracy, i świetną matką, i wiesz, żeby były pierogi ulepione, plac zabaw zaliczony i jeszcze 10 godzin roboty. A to się tak nie da, nie? Więc jakby tak...
No doba się nie rozciąga.
Dokładnie, więc myślę sobie, że też tutaj w momencie, kiedy masz taki etap w swojej działalności, że chcesz zainwestować więcej tego czasu, to wtedy jakby okej, mam świadomość tego jakby co za co... Natomiast narastało we mnie takie powoli, takie przekonanie, że właśnie chyba nie chcę tak do końca życia już swojego pracować, a nie za bardzo wiedziałam, jak to zmienić. No i się okazało, że zmiana pojawiła się sama. Znaczy no nie sama, ale...
No właśnie, tutaj zmiany trzeba nawiązać teraz.
Tak.
Bo całkiem niedawno na świecie pojawił się twój trzeci synek.
Miana właśnie, ma bezzębny uśmiech i 8 kilo. No ja jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to w ogóle bardzo byłam... Znaczy z jednej strony bardzo się ucieszyłam, ale z drugiej strony też pomyślałam sobie właśnie, Chryste Panie, właśnie do mnie dotarło, że ja będę musiała wszystko zmienić i tym byłam przerażona. Bo ja już miałam całkiem dobrze naoliwioną machinę, tak? My też mamy taką sytuację, że mamy 2 babcie do pomocy, w związku z tym, wiesz, poniedziałek była jedna babcia, tam środa była druga babcia w międzyczasie, ja miałam jedno popołudnie wolne, cała rutyna, jakby wszystko hulało, mieliśmy taką świetnie naoliwioną maszynę, no i ja teraz jakby stanęłam przed tym, że po pierwsze będziemy musieli się przeprowadzić, no bo jednak z trójką dzieci, no to akurat już i tak myśleliśmy o zmianie mieszkania, to jakby to tylko przyspieszyło, no a po drugie, że ja już no nie wyobrażam sobie takiego rytmu i reżimu pracy z noworodkiem, no bo jakby to już było moje trzecie dziecko, ja już wiem, co to znaczy mieć dziecko, wiem, co to znaczy nieprzespana noc, też coraz młodsza nie jestem, więc jakby miałam świadomość tego, że to będzie, no i zmieniło się bardzo dużo, wszystko się zmieniło właściwie.
No właśnie, jak się zmieniło?
Oj, bardzo, to znaczy ja teraz, uwaga, z takiego trybu, że właśnie pracuję 6 godzin dziennie plus 2 godziny na przygotowanie zadań plus ile mi starczy sił na całą pozostałą aktywność, pracuję teraz 3 razy w tygodniu po 2-3 godziny, jeśli chodzi o lekcje. Cały pozostały czas przeznaczam na przygotowywanie swoich warsztatów i produktów.
I opiekę nad dziećmi.
I opiekę, tak, to taka drobnostka. Nie no, jeszcze właśnie w obliczu tej pandemii, to jakby ja teraz mam 2 dzieci w domu, one mają 4 i 6 lat, więc one są bardzo niesamodzielne i one się nie uczą same. I ja nie chcę im pozwolić na to, żeby one cały dzień się tak właściwie po tym mieszkaniu plątały, więc wprowadziliśmy z mężem taki system edukacji domowej i codziennie siadamy z nimi do lekcji. To jest bardzo czasochłonne.
O tak, to ja też mam taką świadomość, aczkolwiek moje dzieci są znacznie bardziej samodzielne, bo są dużo starsze też. Niemniej czas, który trzeba poświęcić na to, żeby tym dzieciakom przy lekcjach pomóc, no jest duży.
Tak, i to jest, ja na przykład mam takie poczucie, że no codziennie rano siadam i tak, i nie mam tych lekcji, więc świetnie, widzę, że zauważyłam, że w momencie, kiedy obetniesz sobie właśnie te takie zobowiązania, bo to mogą być lekcje, to mogą być jakieś, nie wiem, tak jak jest u ciebie, pewnie masz jakieś takie powtarzalne rzeczy dla klientów, które robisz, które generują ci przychód, natomiast to nie jest coś, co wyskalujesz. To w momencie, kiedy zejdziesz z tych zadań, to nagle się okazuje, że masz mnóstwo czasu na tworzenie tworzenie nowych treści i mi tworzenie tych nowych treści sprawia niesamowitą frajdę i ja mam taką świeżą głowę, natomiast właśnie teraz rano ja zamiast z tą świeżą głową pełną pomysłów wsiadać do biurka i radośnie po prostu tworzyć te swoje angielskie nosorożce i jednorożce, to chciałam powiedzieć, to siadam i czytamy czytankę o radosnym smoku Walerym. Więc i mam takie, i wiesz, zajmuje nam to mniej więcej do 11:00. O 11:00 moja mama zabiera moje dzieci na spacer i to jest taka takie półtorej godziny, kiedy ja faktycznie mogę popracować, bo nikt jak my nie wisi nade mną, pod warunkiem, że mam obiad zrobiony, bo tu też jest 5 osób codziennie na chacie do wykarmienia, także to jest też jakby, to też zajmuje czas.
Mama nie zrobi.
No nie, ale ja wtedy po tej porannej sesji jestem często tak zmęczona, że, no, że mam problem z tym, żeby się po prostu zmusić teraz do świetnie kreatywnej pracy.
No właśnie, ja o to chciałam zapytać, bo jesteś mamą trójki dzieci, prowadzisz firmę, udzielasz lekcji angielskiego, jesteś tłumaczem, teraz prowadzisz naprawdę fantastyczne mastermindy dla kobiet i wiem o tym, bo już krążą plotki po sieci.
O Jezu, serio, to super, to strasznie się cieszę.
Jak ty znajdujesz na to czas? Jaki masz taki magiczny patent na to, żeby zorganizować swój dzień?
Wiesz co, myślałam bardzo mocno nad tym pytaniem. No magicznych rzeczy nie ma. Nie? Bardzo bym chciała po prostu powiedzieć, że robisz taki abrakadabra przy lustrze rano i nagle się okazuje, że masz tak jak ta Hermiona miała w którejś części Harry'ego Pottera, taki specjalny wahadło, które zatrzymywało czas. To tego jeszcze nie wiem, jak to jeszcze zrobić. Natomiast myślę, że jakby my jesteśmy w takim ping-pongu, że albo jakby z jednej strony mówisz, tak, trzeba cisnąć, nieważne, że ci się nie chce, trzeba po prostu aż pod korek, a z drugiej strony jest takie, nie, no po prostu ciesz się wyciem, zrób sobie kawę, odetchnij, zobacz, jest maj. I tak naprawdę de facto ani jedno, ani drugie podejście nie do końca ze mną koreluje. Dla mnie absolutną podstawą jest znajomość siebie, swoich możliwości, nie przecenianie ich, bo wydaje mi się też, że bardzo często my kobiety lubimy wchodzić w rolę takiej ha, supermenki, co to wszystko ogarnie, troje dzieci jasne, pierogi raz, tutaj mieszkanie machnę dwa, kurs świetny zrobię online, przeprowadzę 6 godzin i wydaje mi się, że my tak się lubimy pluskać w tym takim, że jakie my jesteśmy po prostu świetne. Często się to też robi własnym kosztem, więc no ja wiem teraz, że ja mam na pracę taką pracę, nie lekcję, tylko taką kreatywną pracę, mniej więcej godzinę i w momencie, kiedy nie mogę się do tego zmusić, bo nic mi nie przychodzi do głowy, mam nieprzespaną noc, bo młodemu teraz chyba zęby będą szły w końcu, więc on też czasami się budzi i ja od pół roku nie przespałam dłużej niż 3 godziny, to z jednej strony staram się mówić okej, w porządku, dzisiaj nie zrobisz, nadgonisz kiedy indziej, natomiast bardzo też staram się mieć listę takich zadań, które mogę zrobić bez względu na swój poziom kreatywności czy zmęczenia. Czyli mam rozpisane projekty, te, które chciałabym zrobić i które na pewno zrobię, te, które są takie bieżące i w momencie, kiedy nie mam w sobie mocy przerobowych na to, żeby tworzyć, to na przykład zajmuję się czymś, co może nie jest super istotne, ale daje mi takie poczucie dopieszczania. Na przykład optymalizuję swoje teksty na blogu pod SEO, czytuję je, poprawiam. Nie jest to coś, co bezpośrednio się monetyzuje. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest takie dopieszczone i to mam takie poczucie malutkiego chociaż sukcesu. Tak sobie z tym radzę. No i plus staram się właśnie nie cisnąć siebie mocniej, bo wiem, że jak siebie za bardzo ścisnę, no to się nic z tego nie uda. I wydaje mi się, że to tak trzeba, czy trzeba bardzo mocno siebie znać, swoje możliwości, to jak pracujemy i no i teraz ja na przykład mam taką decyzję, że okej, dla mnie ta edukacja tych moich dzieci jest jednak ważniejsza, więc zaczynam od tego i trudno, no i trudno.
No właśnie, czy z pojawieniem się trzeciego dziecka i z pojawieniem się tej sytuacji, która nas tutaj zastała, tego koronawirusa, nauczyłaś się odpuszczać?
Trochę tak, trochę musiałam. To znaczy mnie bardzo mocno nauczył odpuszczać Teodor, no bo jakby siłą rzeczy. Natomiast to jest, wiesz co, nauczenie się odpuszczania moim zdaniem jeszcze jest przede mną. Bo jak masz płaczące niemowlę i jesteś matką, to nie ma czegoś takiego, że coś jest jakby ważniejsze. To znaczy, to jest taki instynkt jakby. To jest tak, jak ci się, nie wiem, pali zupa, nie? No to po prostu cokolwiek byś nie robiła, no to idziesz i to wyłączysz, bo po prostu musisz, nie? Więc to nie jest tak jeszcze, że ja jestem świadomie w tak powiedzieć sobie, że okej, okay, dobrze, to ja teraz odpuszczam. Nie, to jest mimo wszystko jednak czynnik zewnętrzny. Natomiast ćwiczę to w taki sposób, po to, żeby jak on będzie już większy, móc sobie powiedzieć okej, okay, nie? Odpuszczam.
Wiesz co, bardzo dużo osób, które słuchają podcastu Co we freelancie piszczy, to są mamy. I to są bardzo często mamy, które chcą zacząć pracować na swoim, albo do właśnie zaczynają, ale też no, mają te takie małe dzieci w domu, takie właśnie przedszkolne, czy wczesnoszkolne jak twoje, czy nawet niemowlęta. Czy jest jakaś jedna rada, którą byś chciała albo mogła dać tym mamom, które chcą pracować z domu, a z drugiej strony chcą być z dziećmi, i stoją w takim rozkroku, bo to zawsze tak jest, że my stoimy w rozkroku tak, pomiędzy dziećmi, pracą, domem i wszystkim innym.
Myślę, że tutaj taka metoda, przede wszystkim taka bardzo duża świadomość siebie, tego, co ja chcę zrobić i tego, co mogę zrobić, jest bardzo ważna. Wydaje mi się, że nie da się tego zrobić w momencie, kiedy nie wspiera cię mama, mąż albo ktoś jeszcze inny, ktoś bliski. To znaczy, gdybym ja nie miała mamy, która codziennie do nas przychodzi i mi pomaga, to serio, to ja nie wiem, jak ja bym to wszystko ogarnęła. To znaczy ta godzina, kiedy ona zabiera te dzieci na spacer, to jest faktycznie dla mnie też takie, to jest taki punkt dnia, na który ja bardzo czekam, bo bez tego... No, jest naprawdę trudno. I myślę sobie, że jeżeli nie masz tego, to zaczekaj, aż dzieci będą większe, bo dzieci jakby dorastają. Ja teraz widzę, gdybym nie miała trzeciego dziecka, gdybym teraz miała 4 i 6-latka, to z nimi jestem w stanie spokojnie już więcej rzeczy zaplanować. Natomiast wsparcie jest absolutnie, absolutnie niezbędne. I też właśnie takie dbanie o własne zasoby. I kurczę, też chyba najważniejszą rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to nie jest tak, że ten online jest po prostu taki cudowny. W sensie, on to jest świetne, natomiast to naprawdę niewiele ma wspólnego z tym, co widzisz na Instagramie. To nie jest kawa i świetne zdjęcia i bardzo często jak mi się udało zrobić ładne zdjęcie, to tylko ja wiem, ile ja się na tym naklnę, nie? Po prostu układam te kwiatki na tym flatleju, a potem ci wskakuje to wszystko kot, nie? Albo właśnie wiesz, ułożyłaś sobie wszystko i nagle przychodzisz i twoje dziecko jest wikingiem i zbiera kwiatki. No, ja, no więc tak, trzeba jakby brać na to poprawkę, że ten online tak wydaje się być taki świetny i taki atrakcyjny, to jest po prostu inny rodzaj pracy. I myślę sobie też, że osobom, które nie są samo takie zdyscyplinowane, zorientowane na cel, właśnie takie potrafiące działać mimo wszystkich przeciwności losu, że będzie im po prostu trudno.
Tak, to jest prawda. Natomiast bardzo ważną rzecz powiedziałaś o tym, że żeby nie robić z siebie takiej matki bohaterki, nie? Żeby dać sobie pomóc. Że wszystko same i same i damy radę, a jednak ta pomoc, ona jest potrzebna, to wsparcie drugiej osoby jest jakby bezcenne w
jest
tym momencie.
Jest niezbędne, zwłaszcza, wiesz, bo ja mam na przykład też takie poczucie, że nawet jeżeli, okej, okay, no dobra, jasne, możesz po prostu dokręcić sobie tą śrubkę, nie wiem, są osoby, które mają większą, mniejszą wytrzymałość, natomiast ja też mam takie poczucie, że i dzieciom będzie lepiej, jeżeli one będą miały dwie osoby, które są mniej obciążone, niż jedną matkę, która jest po prostu wiecznie zestresowana, bo tu jeszcze e-mail, bo tu jeszcze klient, bo tu jeszcze telefon, a tu jeszcze właśnie, kurczę, pierogi się skończyły, a obiad trzeba zrobić, bo jest 12 i nie ma co jeść. Więc
to zamówić nie ma skąd, bo nie wolno.
No tak. Nie, no po prostu ten system, wiesz, ja też bardzo, jedna rzecz, którą tak nieustannie właśnie odpuściłam sobie już takie myślenie, że znajdę ten sposób, bo ja bardzo długo żyłam w takim ten sposób, że ja muszę sobie znaleźć jeden sposób na to, żeby gotować, żeby sobie planować posiłki, żeby sobie nie umiem, to znaczy to się nie da. Tak samo jeśli chodzi o planowanie swoich projektów. Ja planuję w Asanie, w Google Taskach, na kartce i na komórce i jakby wszystkie systemy sobie świetnie działają i z każdego korzystam po trochu. I ważna jest też taka elastyczność, bo często właśnie my szukamy tak tego świętego grala, a się okazuje, że musimy ich mieć co najmniej 12, nie?
Bardzo dobre podsumowanie. Iga, Bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie i za to, że odarłaś trochę ze złudzeń tą taką pracę mamy freelancerki, właśnie wiesz, z dzieckiem na ręku, tu ogarnie na szpilkach i w ogóle zupa się gotuje, ona zma klientów i jest po prostu świetnie.
Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, było ogromne.
Tak nie wygląda.
Nie wygląda i myślę o tym sobie, że im częściej i im więcej będziemy mówić o tym, że to tak nie wygląda, to może mniej osób będzie przychodziło rozczarowane etatem, przychodziło do świata online, bo też często, mam też takie znajome, które na przykład pracowały na etacie, nie lubiły swojej pracy, nie podobało im się to i potem jakby przeszły do świata online. Niestety tutaj w ogóle nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa, które zapewnia Ci etat. Często jest też tak, że warto sobie może uświadomić, za co ja lubię, tudzież za co ja nie lubię swojego etatu. Jak nie lubię swojego etatu za szefową, tak jak ja na przykład miałam, no to ja ten online to po prostu, Jezu, jak super, nikt w ogóle mi nie jęczy nad głową, nie? Natomiast no, jeżeli ktoś bardzo sobie ceni, nie wiem, bezpieczeństwo finansowe, no to trzeba tutaj albo mieć super poduszkę finansową, albo bardzo dobre wsparcie w partnerze, albo jeszcze nie wiem, coś, nie? Takiego, co to jakoś zapewni.
Coś magicznego.
Tak.
Okej, bardzo serdecznie Ci dziękuję jeszcze raz. Cieszę się niezmiernie, że udało nam się nagrać ten podcast. No i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Jasne. Tutaj na antenie.
Dziękuję Ci ślicznie za zaproszenie, to była przyjemność.
Dzięki.
Dzięki.